I w tym momencie chciałbym przeczytać poprawki przygotowane przez pana radnego Jana Chudowieckiego. Po pierwsze, poprawka mówi, żeby w punkcie pierwszym projektu stanowiska zmienić kolejność w zdaniu i żeby ono brzmiało: biorąc pod uwagę wynik analizy obecnego systemu jednostek pomocniczych, zakresu ich kompetencji i efektywności realizacji zadań, należy przygotować... Ale należy przygotować, już jest w punkcie pierwszym. Przepraszam. Aha, to jest w punkcie pierwszym, to nie w punkcie w pierwszym zdaniu, tylko w punkcie pierwszym. Okej, rozumiem. Dobrze. I to jest przyjęte jako autopoprawka. W punkcie drugim zmienić słowa zasady samorządu na zasady samorządności. Punkt drugi. Zmienić zapis zasady samorządu na zasady samorządności. W punkcie drugim. Wnioskodawca, ja mnie pytam w tej chwili o wewnętrzne dyskusje, ktoś nie odbywał na tej samej sali. Wnioskodawcą tej uchwały i autorem jest pan radny Wojciech Majszycki. Punkt trzeci, w punkcie trzecim zmienić słowo uwzględnienie na wprowadzenie w życie. Czyli osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez wprowadzenie w życie następujących zasad, to jest uwzględnienie następujących zasad. Nie przyjęte w formie autopoprawki. W punkcie trzecim E. Zamienić najpóźniej na wiosnę 2011 na zdanie przed końcem obecnej kadencji. Też nie przyjęte, czyli dwie poprawki pana radnego zostały przyjęte w formie autopoprawki, a dwie będą głosowane. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu stanowiska. Przepraszam, nie. W przypadku głosowania stanowisk nie prowadzimy pierwszego i drugiego czytania. Zamknęliśmy listę mówców. Możemy w tej chwili przystąpić do głosowania poprawek. W związku z tym, co przed chwileczką powiedziałem, najpierw przegłosujemy poprawkę najdalej idącą, czyli poprawkę zgłoszoną przez pana radnego Norberta Nabieraja, mówiącego o wykreśleniu punktu trzeciego i czwartego i wprowadzenie w to miejsce zapisu, wprowadza się nowy zapis w brzmieniu: celem przygotowania reformy Rada Miasta Poznania zleci Komisji Samorządowej opracowanie niezbędnych zmian statutowych i organizacyjnych w terminie jednego roku od uchwalenia stanowiska. Kto z państwa radnych jest za poparciem tej poprawki, przenacisnąć przycisk, podobnie kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 16 przeciw. Rada tej poprawki nie uwzględniła. Teraz w kolejności zgłaszania, bo wszystkie one są równorzędne. Jako pierwsza poprawka pana prezydenta, żeby w punkcie pierwszym albo może będzie zgrabniej, żeby najpierw przegłosować poprawki. Nie, zostały przegłosowane. Dobrze. Poprawka pana prezydenta, żeby do słów zadań i kompetencji dodać słowa i odpowiedzialności. Przystępujemy do głosu. Pana prezydenta. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 2 głosy za, 16 przeciw, 12 wstrzymujących się. Druga poprawka pana prezydenta, żeby wykreślić punkt 3b i w to miejsce wprowadzić zapis przekazanie jednostce pomocniczej wszystkich zadań i kompetencji realizowanych na jej terenie, których przekazanie jest możliwe i racjonalne. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali? Bardzo proszę, proszę o wynik. Proszę o wynik. Tak, 2 głosy za, 17 przeciw, 11 wstrzymujących się od głosu. Trzecia poprawka pana prezydenta, żeby w punkcie 3c pozostawić tylko pierwsze zdanie, żeby on ograniczał się tylko do zdania: punktem wyjścia powinien być istniejący układ terytorialny jednostek pomocniczych będący wynikiem inicjatyw obywatelskich. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie tej poprawki? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 2 za, 16 przeciw, 12 wstrzymujących się od głosu. Ta poprawka również nie została uwzględniona. Przystępujemy teraz do głosowania 2 poprawek pana radnego Chudobieckiego. Po pierwsze, żeby w punkcie 3 zmienić słowo uwzględnienie na wprowadzenie w życie. Głosujemy poprawkę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Poproszę o podanie wyniku. 11 głosów za, 16 przeciw, 3 wstrzymujące się. Rada tej poprawki nie uwzględniła. I ostatnia poprawka w punkcie 3e, zamienić słowa najpóźniej na wiosnę 2011 na słowa przed końcem obecnej kadencji. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. 6 za, 16 przeciw, 8 wstrzymujących się. Również tej poprawki Rada nie uwzględniła. W tej chwili możemy przystąpić do głosowania całości stanowiska z uwzględnionymi przez autora autopoprawkami. Przypominam, głosujemy stanowisko o numerze 581 w sprawie reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy państwo oddali głos? Proszę o wynik. 18 głosów za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada stanowisko podjęła. Zamykam punkt 31. Przystępujemy do realizacji punktu 32. Jest to projekt stanowiska 570 w sprawie upowszechnienia zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Poznania zgodnie z zaleceniami wynikającymi z globalnej strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Autor pan Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo mi miło, że wszyscy dotrwali do tej późnej godziny. Proszę państwa, najpierw tytułem wyjaśnienia, ponieważ spotkałem się z uwagami, że oto stanowisko to w jakiś sposób powstało na skutek medialnego zawirowania. Nie ma niestety z nami pana dyrektora Andrzeja Tomczaka, dyrektora Wydziału Oświaty, ale tak naprawdę mogę zaręczyć, że prace nad tym dokumentem zostały rozpoczęte wiele miesięcy temu, a artykuły prasowe w jakimś sensie przyspieszyły te prace, aczkolwiek nie wiem, czy koniecznie zawsze z pożytkiem dla samego stanowiska, ale do rzeczy. W ogóle do kwestii wywołania tematu zdrowego żywienia w szkołach skłoniła mnie lektura globalnej strategii dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia. Dokument obszerny, w razie zainteresowania Państwa służę, pozwoliłem sobie nie powielać ze względu na jego objętość. Natomiast jest tam właśnie zapis, który posłużył mi między innymi jako element uzasadnienia. Zapis o tym, co władze odpowiedzialne powinny robić, aby wspierać wybór zdrowej diety i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Dokument nie jest odosobnionym przypadkiem, czy projekt tego dokumentu nie jest odosobnionym przypadkiem w skali kraju, aczkolwiek Poznań na pewno, przyjmując tego typu stanowisko, będzie w awangardzie miast w Polsce, bo oprócz mniejszych miast, takich jak Rybnik czy Tychy, w zasadzie z dużych miast tylko Sosnowiec zdecydował się na równie daleko idące działania. Oczywiście samo stanowisko, jak każdy dokument o tym charakterze, nie wyczerpuje, nie ma mocy obowiązującej, jest wyrazem intencji, nie wyczerpuje więc działań, które powinny być w tym kontekście podjęte. Dlatego znalazły się tam zapisy, które w moim przekonaniu umożliwią podjęcie kolejnych kroków i będziemy zmierzać do tego, aby w poznańskich szkołach, poznańskich placówkach oświatowych kwestia upowszechniania zdrowego żywienia była stale obecna. W toku prac w poszczególnych komisjach, zwłaszcza w Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, pojawiły się uwagi, które ja pozwoliłem sobie uwzględnić, składając stanowisko w wersji A. Poprawki te dotyczyły przede wszystkim uwzględnienia tych działań Urzędu Miasta, które już w kontekście działania na polu upowszechniania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży zostały podjęte. Przyznam szczerze, że nie uwzględniłem ich w pierwotnej wersji stanowiska, głównie ze względu na fakt, że swoje prace nad dokumentem koordynowałem głównie z Wydziałem Oświaty, a więc jakby w tym pionie oświatowym, podczas gdy pewne działania były podejmowane przez Wydział Zdrowia, a więc, że tak powiem, w pionie polityki społecznej. Nie będę odczytywał całego stanowiska, było ono już tak dawno złożone, że mam nadzieję, większość z Państwa się z tym stanowiskiem zapoznała. Te dwie zmiany, o których wspomniałem, to właśnie uwzględnienie wcześniejszych wysiłków Urzędu Miasta w zakresie promocji zdrowego trybu życia, ale również wskazanie, że intencją Rady byłoby powołanie zespołu, który byłby złożony z radnych, właściwych pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli poznańskich placówek oświatowych, a także zaproszonych specjalistów, który zająłby się koordynacją i wypracowaniem dalszych działań służących wdrożeniu, realnemu wdrożeniu tego programu. Oczywiście jeden element, na który pozwolę zwrócić sobie uwagę w kontekście zainteresowania mediów, to kwestia sklepików szkolnych i automatów spożywczych, automatów do sprzedaży produktów spożywczych. Taki akapit w tym stanowisku jest, że wolą Rady, Rada wyraża wolę, by w szkołach, w których funkcjonują tego typu sklepiki i automaty, dążyć do zapewnienia sprzedaży artykułów żywnościowych wpisujących się w tak zwane zasady prawidłowego żywienia, przede wszystkim owoców, soków i kanapek, z równoczesnym ograniczaniem dostępności produktów określanych jako niezdrowe, słodyczy, barwionych napojów gazowanych oraz różnego rodzaju słonych przekąsek. To jest wyrażenie pewnej intencji. Liczę na to, że uda nam się wypracować pewne rozwiązania już, że tak powiem, praktyczne, które umożliwią wprowadzenie tego w życie. Nie przesądzam w tym proponowanym projekcie stanowiska, jakie miały być to działania, ponieważ drogi są różne, różne rozwiązania przyjmowały różne miasta. Są pewne rozwiązania, z których można skorzystać, właśnie między innymi uchwała miasta Sosnowiec, a także program Zdrowo Jem wprowadzony w placówkach, w szkołach miasta Rybnika. W razie czego oczywiście służę informacją, w razie pojawienia się dodatkowych, szczegółowych pytań. Oczywiście deklaruję również, że z chęcią włączę się w pracę powołanego, mam nadzieję, zespołu, jeżeli taka będzie wola Rady, do czego zachęcam również innych Państwa radnych, bez względu na przynależność komisyjną, bo myślę, że w tych kwestiach akurat osoby o różnych zainteresowaniach i specjalnościach mogą być pomocne. Naturalnie skontaktowałem się również z osobami z tak zwanymi dietetykami, którzy za tego rodzaju działalność są, z tą działalnością są związani zawodowo. Będę ich również prosił o włączenie się do tego zespołu. Będę prosił również dyrektorów poznańskich placówek, którym problem jest znany, o to, aby się w to zaangażowali. Serdecznie proszę, mimo późnej pory, niewielkiej ilości radnych, którzy pozostali na sali, o poparcie tego stanowiska. Mam nadzieję, że będzie to początek długiej drogi na rzecz jeszcze zdrowszego wychowania poznańskich uczniów w poznańskich szkołach. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Mimo, że niewielkie, to jednak wystarczające, żeby podejmować decyzję. Komisja Oświaty i Wychowania, która opiniowała ten projekt, zaopiniowała go pozytywnie. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podobnie Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy te opinie ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja może nie jestem najlepszym przykładem zdrowego odżywiania, ale mimo to, czy może właśnie dlatego jakby dostrzegam, jak istotny jest to problem, bo być może gdyby w odpowiednim czasie, że tak powiem, nauczono mnie od pewnych nawyków, to wyglądałoby to inaczej. Nie, całkiem poważnie, ja w pełni popieram to stanowisko. Uważam, że jakby niedostrzeganie tego problemu doprowadzi nas wcześniej czy później do sytuacji takiej, z jaką mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecne pokolenie młodych ludzi prawdopodobnie po raz pierwszy będzie żyło krócej niż pokolenie ich rodziców, po raz pierwszy od początku powstania Stanów Zjednoczonych, i jednoznacznie jest wykazane, że jest to spowodowane chorobami, na które może mieć czy ma wpływ nieprawidłowe odżywianie. Stąd ja bardzo chciałbym podziękować panu radnemu Foligowskiemu za zajęcie się tym tematem, który jest coraz bardziej dostrzegany, ale jeszcze myślę niewystarczająco, i jeszcze raz w pełni poprzeć i poprosić wszystkich o poparcie tego stanowiska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie radny, mam pytanie, czy to stanowisko będzie miało wpływ na jakość serwowanych przez cateringi w naszych szkołach pożywień dla naszych dzieci, bo w sumie to nie ogranicza się tylko, szkoda, że prasa widzi tylko i wyłącznie problem sklepików, bo problem jest także w zakresie tego, co dostają na plastikowych podstawkach dzieci w związku z cateringiem. A swoją drogą bardzo się cieszę, że to stanowisko jest, ponieważ już 2-3 lata temu, będąc w mieście partnerskim REN, usłyszeliśmy, iż jest program danego województwa, nie wiem, czy nawet całego kraju, które wprowadziło obowiązek prawidłowego wyżywienia właśnie w przedszkolach i szkołach, gdzie pierwsza rzecz to jest szklanka mleka i tym podobne. Więc moje pytanie, czy to się odzwierciedli na catering?
Jeśli pan przewodniczący pozwoli,
bardzo proszę.
Tak od razu. Taka oczywiście jest intencja. Temu ma służyć powołanie zespołu, dlatego ja uważam, że to, co jest zawarte w stanowisku, absolutnie nie wyczerpuje tych działań, które powinny być podjęte. Liczę na to, że tego typu wnioski czy tego typu przesłanki będą również przekazywane przez dyrektorów placówek, którym ten problem jest znany. Rzeczywiście kwestia cateringu też była mi przez niektórych dyrektorów zgłaszana, że to wpłynęło w pewnym stopniu na obniżenie jakości wyżywienia serwowanego uczniom. Natomiast tak, no myślę, że oczywiście jest to jeden z problemów, który musi być poruszony. Stanowisko oczywiście jest pewną intencją. Ja myślę, że ponieważ z rozmów z władzami, z kierownictwem Wydziału Oświaty wiem, że pewne działania na tym polu były podejmowane. Chociażby był list pana prezydenta Frankiewicza do dyrektorów szkół, który taką intencję również wyrażał. Natomiast chciałbym, aby to był początek drogi, tak jak powiedziałem. Czyli jeżeli będziemy przyjmować jakieś rozwiązania już w formie uchwał Rady Miasta, które będą czy to wskazywały, czy regulowały pewne rozwiązania, żebyśmy mieli pełną paletę rozwiązań, które należy przyjąć, czy pełną paletę możliwości. Temu ma służyć praca tego zespołu. Także serdecznie zachęcam panią radną również do udziału, tak jak wszystkich radnych.
Dziękuję pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Cieszę się, że to jest pierwszy krok, ale jest to tylko pierwszy krok do znacznie szerszego i bardziej złożonego programu, który mam nadzieję, że w Poznaniu zaistnieje. Program Unii Europejskiej Shape Up skierowany do uczniów szkół zakłada nie tylko wiedzę o zdrowym żywieniu, zakłada również promocję ruchu jako profilaktyki zdrowia. Marzyłoby mi się, żeby w szkołach zaistniał taki przedmiot, czy w ramach biologii, czy w ramach może wiedzy o społeczeństwie, że zdrowe żywienie jest i zdrowy tryb życia jest szalenie istotny i dla danej osoby i dla społeczeństwa. Chciałabym, żeby ten program, ten pierwszy krok nie ograniczył się tylko do zabronienia sprzedawania fast foodów, ale żeby poszło to w wielu kierunkach i znacznie dalej. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Proszę państwa, ja popieram ideę, która przyświeca temu stanowisku, między innymi dlatego nie wniosę do niego żadnych uwag. Ale też muszę powiedzieć, że pewne sformułowanie mi się w tym stanowisku nie podoba. Dokładnie jedno, ja już na nie zwracałem uwagę przy innych stanowiskach, które Rada w niedawnym czasie podejmowała. Konkretnie nie będę ukrywał, że nie podoba mi się sformułowanie, które brzmi wzywa prezydenta miasta Poznania do. Trochę mógłbym odbić piłeczkę i powiedzieć do wykonania to jak najbardziej, a do opracowania mamy równe uprawnienia co do opracowywania wszelkich programów i koncepcji zarówno Rada jak i Prezydent, przy czym Prezydent tylko do przygotowywania, Rada także do uchwalania. No ale mnie nie chodzi o kruszenie kopii, ja merytorycznie tak naprawdę zgadzam się w całości z tym stanowiskiem, a ten drobna moja uwaga dotyczyła tylko i wyłącznie treści sformułowania, więc jak najbardziej wspieram to stanowisko.
Mogę dodać tylko jako autor, stąd pomysł powołania zespołu, aby w pewnego rodzaju partnerstwie pomiędzy urzędnikami, kierownikami placówek i radnymi i specjalistami nad tym programem pracować.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń dyskusji, zatem możemy przystąpić do głosowania projektu stanowiska.
Dziękuję.
A zatem głosujemy stanowisko numerze 570-08 w wersji A, przedstawionej przez pana radnego Foligowskiego. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, kto nie bierze udziału w głosowaniu. Jedna z czterech możliwości. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada stanowisko podjęła. Zamykam punkt 32. Przystępujemy do realizacji punktu 33. Jest to projekt uchwały 595/08 w sprawie skargi pana Aleksandra Musiała na prezydenta miasta Poznania. Projekt uchwały przedstawi pan radny Szymon Szynkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, która tę skargę badała. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, skarga dotyczy interesującego, myślę, tematu, mianowicie wymogów dotyczących obowiązku meldunkowego. Jaka była sytuacja dotycząca konkretnie tego przypadku pana Musiała, który poskarżył się do Rady Miasta Poznania, w konsekwencji ta skarga stanęła jako przedmiot porządku obrad naszej komisji. Otóż pan Musiał jest współwłaścicielem mieszkania i chciał się w tym oto mieszkaniu, którego jest współwłaścicielem, zameldować i ze zdziwieniem odkrył w Urzędzie Miasta, iż nie może się zameldować, gdyż jeżeli nie będzie miał podpisu współwłaściciela drugiego, w tym przypadku małżonki, poświadczającego to, że on w tym mieszkaniu mieszka. No jego, że tak powiem, duma czy interes prawny, zależy jak to nazywać, została urażona w ten sposób, że jako formalny współwłaściciel mieszkania no nie mógł się zameldować w swoim mieszkaniu bez uzyskania tego wymogu. I na ten wymóg właśnie poskarżył się do Rady Miasta Poznania. My tą skargę przeanalizowaliśmy Otrzymaliśmy wyjaśnienia z Wydziału Spraw Obywatelskich, również zasięgnęliśmy opinii prawnej prawnika Urzędu Miasta, która to opinia potwierdziła nasze wątpliwości. Pani mecenas, momencik, żebym tutaj nie popełnił żadnego błędu.
Liliana Jakielczyk.
Tak, pani mecenas Liliana Jakielczyk wskazała wprost, że współwłaściciel ma prawo do tego, żeby się w swoim lokalu zameldować, a wymóg potwierdzania pobytu przez niego, przez drugiego współwłaściciela wydaje się nadmierną formalnością. To tyle, jak chodzi o projekt uchwały. W związku z tym skargę uznaje nasza komisja za zasadną. Wraz z zawarciem zaleceń odnośnie Wydziału Spraw Obywatelskich do zmiany tejże praktyki. Zasięgnęliśmy również opinii w innych miastach w kraju i wiemy, że w niektórych miastach, ale to jest mniejszość miast, jest taka praktyka, gdzie się wymaga takiego podpisu, natomiast w większości miast takiego potwierdzenia się nie wymaga. Ja tylko chciałem wspomnieć, że wpłynęło do mnie jako do przewodniczącego komisji w poniedziałek, czyli wczoraj, pismo pana sekretarza, który prezentuje stanowisko dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, pani dyrektor Wilk, i kwestionuje nasze ustalenia. Jakby to do tego oczywiście jest prawo, żeby te ustalenia kwestionować. Natomiast jest rzecz inna, która mnie jako przewodniczącego komisji zaniepokoiła i myślę, że też niejako powinna zaniepokoić przewodniczącego Rady Miasta Poznania. W tym piśmie pan sekretarz kwestionuje w ogóle kompetencje Rady Miasta do zajmowania się tą sprawą, powołując się na opinię prawną Urzędu Miasta, inną opinię niż tą, którą przedstawiłem, w kwestii kompetencji Komisji Rewizyjnej i na wyrok WSA w Bydgoszczy bodajże. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutem kontroluje całokształt działalności prezydenta i podległych mu jednostek organizacyjnych. Komisja rewizyjna nie jest rzecz jasna organem odwoławczym, a więc nie można jej traktować jako odwołanie w danej sprawie. Komisja nie może też wpływać na decyzje administracyjne, natomiast może wydawać zalecenia dotyczące praktyki postępowania. Taka jest moja interpretacja tych przepisów prawa i jak rozumiem, taka jest też interpretacja albo podobna przewodniczącego Rady Miasta, który podjął decyzję o skierowaniu tej komisji, tej skargi właśnie do Komisji Rewizyjnej, a nie do innego właściwego organu. W związku z tymi przedstawionymi argumentami bardzo proszę Państwa radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi pana Musiała. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grabelny. Bardzo proszę.
Ja mam pytanie, ponieważ moją pewną wątpliwość wzbudza uzasadnienie tej uchwały, a nie jej rozstrzygnięcie co do treści. Ponieważ ja przyznam, że nie analizowałem sytuacji obywatela, który skarżył. Rozumiem, że Komisja Rewizyjna ją przeanalizowała, ale są w uzasadnieniu, a też nie ukrywam, że chciałbym, żeby było jednoznaczne, jakie to rozstrzygnięcie rodzi skutki dla przyszłych stanów prawnych, a nie tylko tego analizowanego. Moją wątpliwość budzi fragment, który brzmi tak. Oczywistym w kontekście powyższego wydaje się prawo współwłaściciela nieruchomości do zamieszkania w niej z zamiarem stałego pobytu. No moim zdaniem sam fakt współwłasności nie daje współwłaścicielowi żadnego prawa do zamieszkania w lokalu. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że mamy 100 współwłaścicieli, każdy w jednej setnej lokalu i tak naprawdę fakt posiadania współwłasności nie daje im uprawnień całej setce do zamieszkiwania w tym lokalu. A w związku z tym z faktu współwłasności w moim przekonaniu nie można wywnioskować prawa do zamieszkiwania w lokalu. Ja też powiem, abstrahuję od tej konkretnej sytuacji, tak, która była analizowana, natomiast wydaje mi się, że takie sformułowania i to jeszcze w kontekście oczywistym jest, są jednak zbyt daleko idące w uzasadnieniu.
Jeśli można, ja teraz się zapisałem do głosu, bo chciałem powiedzieć coś takiego. Oczywiście jesteśmy w pewnej rozbieżności tutaj, ponieważ jest projekt uchwały, który ma pozytywną opinię radcy prawnego. Mamy osobną interpretację sytuacji radcy prawnego urzędu, który również potwierdza stanowisko. Ja nie mówię w tej chwili o szczegółach uzasadnienia. O zasadność takiego rozstrzygnięcia, a nie innego tej skargi. I mamy pismo pana sekretarza, które jakby kwestionuje to rozstrzygnięcie. które powołuje się w gruncie rzeczy na jeden wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jego fragment w zasadzie, bez wiedzy na przykład, czy ta sprawa nie była później wzruszona w NSA, jakby były dalsze losy sprawy. I rozbieżność, mam wrażenie, polega na tym, że my mówimy o dokonaniu pewnej czynności, która się chyba w języku prawniczym nazywa materialno coś tam, przepraszam, pani radna, materialno-technicznym, tak? Pani radna wypomniała mi dzisiaj niedostatki w wykształceniu i to jest właśnie skutek. Natomiast jak rozumiem istotę zagadnienia, w obecnym prawodawstwie to już nie jest tak, że zameldowanie rodzi skutki w postaci na przykład tytułu do lokalu i tego typu spraw. Zameldowanie jest tylko potwierdzeniem faktu, że się w tym lokalu mieszka. I sytuacja, w której współwłaściciel mieszkania stwierdza, że mieszkam w tym mieszkaniu, a urząd mówi, że cię nie zamelduje, ponieważ musi ktoś inny to potwierdzić, jest naruszeniem tej zasady. I w opinii prawnej, którą otrzymaliśmy z Urzędu Miasta właśnie, opinii prawnej pani mecenas Jakielczyk, jest takie stwierdzenie. Ustawodawca przyjął, że wystarczające do potwierdzenia faktu pobytu w lokalu osoby jest dokonanie takiego potwierdzenia przez właściciela, czy też podmiotu posiadającego tytuł do lokalu, wprowadzając domniemanie prawne, że takie osoby muszą wiedzieć, co się dzieje w obszarze ich władania, czy to jako własności, czy też jako innego prawa wykonania o inny tytuł prawny. Czyli współwłaściciel ma prawo stwierdzenia czegoś takiego, kto w nim tam mieszka, czy nie. I w związku z tym dokonanie potwierdzenia pobytu wymagane przez przepis artykułu 9 ustęp 2 ustawy nie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd współwłasnością, nie ma też charakteru jakiejkolwiek czynności prawnej, a tylko takie czynności wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. Jest to czynność czysto faktyczna. Opierając się na tym, na tej opinii, ja tak rozumiem, co do meritum sprawy, tak rozumiem interpretację komisji, że w sytuacji, kiedy współwłaściciel zgłasza się i mówi, że ja tu mieszkam, to nie ma powodu, żeby odmówić mu zameldowania, ponieważ jeszcze jego żona niech to potwierdzi. Bo teraz przechodząc do tego, o czym powiedział pan prezydent, sprowadzając rzecz ad absurdum, bo to był przykład troszeczkę ad absurdum, powiedziałbym, jeśli 100 współwłaścicieli i kawalerki uznaje, że są w stanie tam mieszkać, to to jest ich problem wspólny, a nie problem sprawdzania, czy ma prawo, czy nie ma prawo tam mieszkać. Sprowadzając rzecz do absurdu, sytuacja, w której na przykład dwoje małżonków jest zameldowanych w różnych mieszkaniach z jakiegoś powodu, ale jedno z nich umiera, to w ramach porządkowania, dopóki się nie przeprowadzi postępowania spadkowego co najmniej, osoba porządkująca te sprawy nie może zameldować się w drugim mieszkaniu, mimo że jest współwłaścicielem tego mieszkania, ponieważ powiemy, przepraszam, ja to przywołuję dlatego, panie prezydencie, ponieważ znam taki przypadek w przeszłości, że coś takiego się zdarzyło i co najmniej kilka miesięcy osoba czekała na wyjaśnienie tego w inny sposób. Dlatego ja bym wolał mówić w tej chwili o istocie zagadnienia, a o niekonkretnym zapisie, który być może rzeczywiście można było pokazać, że sprowadza się do absurdu. Ważniejsze dla mnie w gruncie rzeczy jest to, że wydaje się, że interpretacja przepisu prawnego, który mówi o potwierdzeniu prawa do pobytu w tym mieszkaniu przed dokonaniem czynności materialno-technicznej, nie powinno skutkować wymogiem potwierdzenia pobytu przez wszystkich współwłaścicieli. I taka jest, rozumiem, intencja komisji rewizyjnej i rozstrzygnięcia tej sprawy. I w tym sensie rozumiem również, że rozstrzygając rzecz jako zasadną, sugeruje się, żeby w przyszłości w takich sytuacjach dokonywać zameldowania, mając podstawę prawną taką, jaką tutaj również przywoływałem. Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Przepraszam bardzo, że skorzystałem z tym razem z przycisku priorytet, ale wypowiedź pana przewodniczącego wyraźnie wskazywała, że nie zostałem zrozumiany. Ja nie kwestionuję rozstrzygnięcia i nie wdaje się w ogóle w tą dyskusję, która toczy meritum sprawy. Ja uznaję takie rozstrzygnięcie komisji rewizyjnej. Chodziło mi tak naprawdę o pewien być może niezręczny zapis w samym uzasadnieniu. I w związku z tym już tak reasumując, gdybym mógł prosić o wykreślenie z uzasadnienia zdania pierwszego w trzecim akapicie na czwartej stronie uchwały. Oczywistym jest, oczywistym w kontekście powyższego wydaje się prawo właściciela do zamieszkania. Prawo właściciela nie jest oczywiste do zamieszkania, współwłaściciela nie jest oczywiste do zamieszkania. Natomiast ja się zgadzam z dalszą częścią tego akapitu, że nie wymaga potwierdzenia. To organ dokonujący procedury meldunkowej musi podważyć fakt zamieszkiwania, tak? Jeżeli uważa, że ktoś złożył oświadczenie niezgodne z prawdą. I to rozumiem, natomiast nie chciałbym, żeby do urzędu ktoś przybiegł z uzasadnieniem tej uchwały, tak bardzo trywializując, i powiedział, że proszę Państwa, Rada Miasta przyjęła stwierdzenie, że oczywistym jest, że ja mam prawo tu zamieszkiwać. W związku z tym mogę się zameldować. To jest pewna niezręczność sformułowania, merytorycznie to rozumiem, żeby wybrnąć z tego, jeżeli to, to jest oczywiście bardziej wniosek do komisji rewizyjnej, żeby się pan przewodniczący wypowiedział, ale mam wrażenie, że wykreślenie tego pierwszego zdania nie zmienia w żaden sposób sensu całego akapitu, a nie będzie tej wątpliwości, którą w tej chwili zgłaszam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, zabieram głos, bo po części to uzasadnienie jest mojego autorstwa i chciałbym tutaj te niepokoje pana prezydenta nieco, czy wątpliwości rozwiać. Komisja rewizyjna rozpatrywała konkretną sprawę na podstawie takiego, a nie innego stanu faktycznego i nasza opinia i wskutek i pewna treść rozstrzygnięcia, która zapadła na posiedzeniu komisji, jest zgodna z opinią wyrażoną przez radcę prawnego. W naszym przekonaniu czynności, które dokonuje osoba przy zameldowaniu, mają znamiona nie oświadczenia woli, ale oświadczenia wiedzy, jak była już o tym mowa, są czynnościami materialno-technicznymi. W związku z tym tutaj te rozważania co do tego, czy potrzebna jest zgoda współwłaściciela, czy nie, zupełnie mają zastosowania w tym stanie faktycznym. Takie jest nasze zdanie, takie jest zdanie radcy prawnego i jeszcze raz mówię, uspokajam, to uzasadnienie i to rozstrzygnięcie dotyczy konkretnej sprawy w konkretnym stanie faktycznym. Także nie widzę tutaj potrzeby, żeby zmieniać treść tego uzasadnienia.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, dziękuję za ten głos, natomiast też przychylając się po części do głosu pana radnego Lewandowskiego, pana przewodniczącego Ganowicza, powiem w ten sposób, pomijając fakt, że techniczna wykreślenie tego z projektu uzasadnienia jest pewnym problemem, bo to komisja rewizyjna musiałaby podjąć tą decyzję, więc musielibyśmy pewnie posiedzenie zwołać. Technicznie jest to pewien kłopot, no bo to jest jednak uchwała komisji rewizyjnej jako ciała kolegialnego. Ja jako przewodniczący, czy którykolwiek z członków komisji, czy pan przewodniczący Ganowicz nie może tego zrobić od tak. To problem techniczny, natomiast merytorycznie ja też tego uzasadnienia bronię dlatego, że ustawa mówi jasno, zameldować może się każdy, kto posiada tytuł prawny do lokalu. No współwłaściciel niewątpliwie taki tytuł prawny do lokalu posiada. A zamieszkiwanie w lokalu, podobnie jak jeżdżenie na przykład samochodem, który stanowi współwłasność, nie przekracza zwykłego zarządu nieruchomością, w mojej opinii. Jeżeli chciałby sprzedać to mieszkanie, wynająć je komuś, bądź dokonać nim czynności przekraczające zwykły zarząd nieruchomością, wtedy jest konieczna zgoda większości współwłaścicieli. Tutaj jest prawda. Natomiast jeżeli czynności zwykłego zarządu są dokonywane, a zamieszkiwanie w lokalu, w mojej opinii, taką czynnością zwykłego zarządu jest, posiada się tytuł prawny do lokalu, to również przysługuje możliwość zameldowania się takiej osoby w lokalu. Także myślę, że tutaj to nie jest tylko moja opinia, bo ja nie jestem specjalistą od prawa administracyjnego, ale opieram się tutaj na opinii radcy prawnego urzędowego, z którą się zresztą opinią wszyscy członkowie komisji w tej mierze zgodzili. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, a ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 595 w sprawie skargi pana Aleksandra Musiała na prezydenta miasta Poznania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o podanie wyniku. Proszę zaznaczyć, że pan radny Mariusz Wiśniewski był obecny w czasie tego głosowania, a wynik głosowania jest 15 za, 0 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 33 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 34. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Mamy jeszcze 16 minut. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to będzie być może wyjątkowo krótkie sprawozdanie. Ja odeślę państwa do jego wersji pisemnej. Jak zwykle chciałem tylko zwrócić uwagę dokładnie na cztery elementy tego sprawozdania. Po pierwsze, na młodzieżowy szczyt klimatyczny, który się odbył 28 października. Był on ciekawą inicjatywą, myślę, dobrze odebraną. Wnioski z tego szczytu będą przekazane na konferencji klimatycznej w Poznaniu. Również zakończyliśmy rekrutację wolontariuszy, którzy będą obsługiwać konferencję klimatyczną i muszę powiedzieć, że tutaj i z dużym uznaniem muszę się odnieść do przeprowadzenia całej akcji przez Wydział Oświaty, jak i do efektów, które ona dała. Mamy wystarczającą liczbę wolontariuszy. Myślę, że będziemy zadowoleni z ich pracy. Chciałbym również państwu zwrócić uwagę na to, iż Wydział Oświaty pozyskał dwa projekty miękkie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden dotyczy modernizacji oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, a drugi dotyczy systemu wsparcia usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych, które dają szansę na rozwój zawodowy ucznia w Poznaniu. Pozostałe elementy są zawarte w formie pisemnej. Dla państwa zainteresowanych odsyłam do protokołu z sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja w tym punkcie chciałem jedną uwagę tylko zgłosić, panie prezydencie, bo młodzieżowy szczyt klimatyczny był bardzo ciekawym wydarzeniem w Poznaniu, ale może się mylę, mam wrażenie, że Rada Miasta nic o tym nie wiedziała. Do mnie ta wiadomość dotarła już po odbyciu się tego szczytu, a myślę, że szkoda. To tyle. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pani radna Magdalena Pałuszek, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, mam pytanie, co z sugestią, iż moglibyśmy informacje o pracach prezydenta dostawać na dzień czy dwa przed sesją, co kiedyś już sygnalizowałam na sesji. Dziękuję.
To jest prośba do pana prezydenta. No, do mnie o tyle, że ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej informacji. Jeśli dostawałbym ją wcześniej, będę ją przekazywał niezwłocznie państwu radnym. Czy można, panie prezydencie, o coś takiego w przyszłości prosić, żeby to przygotowywać dwa dni wcześniej? Bardzo proszę.
Proszę państwa, rozumiem, że prośba została zgłoszona. Ja muszę to rozważyć. Tak naprawdę ja akceptuję z reguły w dniu sesji. To oznacza, że ja muszę ją dostawać co najmniej jeden dzień wcześniej, więc tak naprawdę w piątek zastanowię się, jak to jest technicznie możliwe i jaki będzie zakres tej akceptacji przeze mnie.
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń w tym punkcie, zatem zamykam punkt 34 porządku. Przystępujemy do realizacji punktu 35. Interpelacje i zapytania. Przedstawię państwu zgłoszone interpelacje. Otrzymałem następujące interpelacje. Jeśli ktoś z państwa chce je wygłaszać, to proszę od razu się zgłaszać. Pani radnej Magdaleny Pałuszek, dwie interpelacje w sprawie administracyjnej prowadzącej przez Wydział Urbanistyki i Architektury oraz druga w sprawie wykupu mieszkań komunalnych. Pana Norberta Napieraja, dotycząca opóźnienia ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy odbudowy Zamku Królewskiego. Pana Norberta Napieraja w sprawie kosztów zakupu i eksploatacji autobusów MPK z napędem hybrydowym. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie sporu dotyczącego wymiany wodomierzy. Pana Przemysława Foligowskiego w sprawie form i zakresu współpracy szkół miasta Poznania ze szkołami wyższymi. I pana Przemysława Foligowskiego w sprawie badań dotyczących przemowy w szkołach miasta, przemocy, to jest, przepraszam, literówka tutaj, stosowania dotyczących przemocy w szkołach miasta Poznania. To są wszystkie interpelacje, które wpłynęły do Biura Rady do tej chwili. Swoją interpelację wygłosi pani radna Magdalena Połuszek, a państwo radni, jeśli chcą zadać jakieś pytania jeszcze dzisiaj, to proszę w tej chwili się zgłaszać. Bardzo proszę, pani radna.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, moje interpelacje, pierwsza z nich dotyczy działalności wydziałów oraz wykonywania, no może przeczytam streszczenie, bo to jest przypadek, który ma wiele innych zdarzeń takich samych, ale to jest tylko jeden na pewno na wiele, który daje sygnał, że to jest problem, którego my jako Rada nie widzimy. W pewnej konkretnej sprawie administracyjnej, której sygnatura jest podana w mojej treści interpelacji, obywatel wnioskodawca złożył skargę na bezczynność prezydenta miasta Poznania do SKO. Otóż SKO w pełni uwzględniło jego skargę. Rzeczywiście było brak jakiejkolwiek działania, jakiejkolwiek czynności ze strony Wydziału Urbanistyki i Architektury w administracyjnym terminie. No i wydało postanowienie, w którym z jednym z punktów zarządziło wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. Obywatel oczywiście nie dostał żadnego zawiadomienia o wykonaniu tego postanowienia samorządowego kolegium odwoławczego, a co więcej, w sumie być może takich zarządzeń dzieje się więcej, tak? W związku z czym moje pytanie co do tej konkretnej sprawy to dotyczy tego, czy prezydent to postanowienie wykonał, czyli czy ustalił osoby winne i w jaki sposób wyciągnął wobec nich konsekwencje bezczynności, którego w sumie sam jako prezydent, jako organ nie był winien. Pytanie także, czy są inne przypadki takich zarządzeń. Druga interpelacja dotyczy wykupu mieszkań komunalnych. Szanowni Państwo, otóż dzisiaj dostałam szereg zapytań mailowych od mieszkańców, którzy zapytują, czy ZKZL może żądać od nich w momencie wykupu mieszkania rezygnacji z kaucji mieszkaniowej. Prawdopodobnie ZKZL taką praktykę stosuje, i że uzależnia sprzedaż mieszkania od rezygnacji z kaucji mieszkaniowej. Moje pytanie brzmi, czy może takie żądanie stawiać, czy jest to zgodne z prawem, no i czy rzeczywiście coś takiego się dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do zapytań, przy czym proszę wziąć pod uwagę, że do końca sesji zostało 9 minut. I przynajmniej proszę, żeby zadać pytania i postaramy się wtedy odpowiedzieć na je być może pan prezydent w formie pisemnej, a nie będziemy mogli kontynuować. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dwa pytania, bardzo szybko i bardzo krótko. Panie prezydencie, panie przewodniczący, proszę państwa, ja z bardzo dużym zaniepokojeniem, że nie powiem, że z przerażeniem, przeczytałem dzisiejsze doniesienie prasowe, które mówi o programie oszczędnościowym Polskiego Radia Publicznego, Zarządu Polskiego Radia, które między innymi ma polegać na likwidacji orkiestry Agnieszki Duczmal. Ja nie wiem, czy to doniesienie jest jakąś wewnętrzną grą w zarządzie Polskiego Radia, czy też nie. Ja nie muszę mówić nikomu na tej sali, panu prezydentowi szczególnie, jak wpisuje się w mapę kulturalną nie tylko Poznania, ale kraju orkiestra Amadeus. W związku z tym mam pytanie, czy pan prezydent ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat i czy jest skłonny monitorować tą sprawę tak, abyśmy przypadkiem tej orkiestry nie stracili. Druga rzecz, dużo łatwiejsza. Przy ulicy Podjazdowej, panie prezydencie, jest prowadzony remont ulicy w ten sposób, że według naszej obserwacji brakuje chodników i najprawdopodobniej tam nie przewidziano miejsca na chodniki. To jest miejsce chodzenia dzieci do szkoły. Bardzo proszę o sprawdzenie tej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Też w ekspresowym tempie. Moje zapytanie dotyczy odbudowy Zamku Królewskiego. Ja już kilkakrotnie pytałem pana prezydenta, czy jest za, czy przeciw. Oczywiście pan prezydent jest za odbudową, deklaruje taką wolę. Natomiast w związku z tym, że ostatnimi czasy pokazują się w różnych gazetach różne informacje, chciałbym zapytać pana prezydenta, czy Urząd Miasta na tym etapie, na którym jesteśmy, podejmie jakiekolwiek decyzje, jeżeli tak, to jakie i kiedy? Dwa zdania jeszcze. No, czytamy, że przetarg, który miał się odbyć, nie odbył się. Większą wolę wyraża marszałek województwa, który już zabezpieczył, zagwarantował określone środki finansowe. Natomiast jak czytamy, Urząd Miasta, rozumiem, że bez złej woli, być może ze względów proceduralnych, jest jakby przed podjęciem określonych decyzji. Czyli powtarzam pytanie, czy będą takowe decyzje? Jeżeli tak, to jakie i kiedy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, dwa pytania. Jedno wynika z zaniepokojenia mieszkańców Umultowa dotyczących faktem bezczynności, dotyczącej braku oświetlenia na pętli autobusowej linii autobusu 87-98, gdzie ulicę Umultowską, braku oświetlenia chodników i gruntowych odcinków drogi prowadzących do tej pętli, to jest Umultowska, Zagajnikowa i Dzięgielowa. Tym bardziej, że w tej okolicy nieoświetlonej w przeciągu ostatniego roku doszło do 4 napadów na kobiety, w tym jednego napadu na małą dziewczynkę. Czy miasto coś zamierza w tej kwestii robić, dlatego że, przynajmniej tak przekazują mieszkańcy, były zapewnienia, że to oświetlenie się pojawi i sytuacja zostanie uporządkowana. Drugie pytanie, czy referat wschód, czy referat Nowe Miasto Straży Miejskiej prowadzi monitoring, jak zmienia się sytuacja dotycząca bezpieczeństwa wokół wieżowców na osiedlu Tysiąclecia, blok 70-71, tam gdzie doszło do spalenia windy, tam gdzie jest najwięcej protestów mieszkańców co do młodzieży, która spożywa alkohol na klatkach schodowych i generuje w ten sposób inne zdarzenia patologiczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Hinz.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie. Jedno pytanie. Wynika ono z tego, iż w ubiegłym tygodniu miałem okazję usłyszeć w mediach taką informację o tym, że miasto rozpoczyna rozwieszanie światełek świątecznych w mieście Poznaniu i proces tego rozwieszania zakończy się w połowie tegoż miesiąca. Podobno, i tutaj też proszę o podanie potencjalnych kwot, ponieważ słyszałem, iż jest to dzieło dość kosztowne, w sensie ich tych światełek i tego rozwieszania i prądu, który będzie przez ten okres zużyty. Moje zapytanie jest takowe, ponieważ ja spodziewam się, iż w najbliższym czasie, kiedy pojawimy się w sieciach handlowych, supermarketach, to cicha noc będzie już podkładem do zakupów, które się będzie czyniło. Natomiast to jest jakby pewien element takiej komercjalizacji już życia i świąt i tego wszystkiego, co nam towarzyszy. Pytanie, czy w połowie listopada wszelkie instalacje czy dekoracje świąteczne są już wysoce konieczne z punktu widzenia tego, że mówimy o tym, że wiele rzeczy jest dość kosztownych, że tak naprawdę miasto musi oszczędzać. Czy to nie jest też sposób na to, żeby z jednej strony pomyśleć o tego typu oszczędnościach, a z drugiej strony, czy z takim wyprzedzeniem instalowanie tego typu dekoracji wpisuje się w pewien charakter tych świąt, które za półtora miesiąca dopiero, a właściwie prawie za 2 miesiące będą nam towarzyszyły. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szynkowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie dotyczy montażu osłony dźwiękochłonnej przy ulicy Góreckiej, przy torach przy ulicy Góreckiej. Tam zamontowano osłonę, która rzeczywiście osłania te domy leżące bezpośrednio przy osłonie, natomiast mieszkańcy mieszkający przy ulicy Południowej skarżą się, że zamontowanie tej osłony sprawiło, że powstaje taki tunel, że tak powiem, nasypu, osłony i z drugiej strony muru, który powoduje, że teraz hałas idzie w ich kierunku i tak naprawdę no rzeczywiście jednym mieszkańcom teraz już te pociągi przejeżdżające nie hałasują, natomiast mieszkańcy ulicy Południowej mówią, że ten hałas znacznie wzrósł. Chciałem zapytać pana prezydenta, czy to zjawisko, że tak powiem, jest znane i czy jakoś w porozumieniu z PKP można takiemu zjawisku zaradzić. Nie wiem, jakie są techniczne możliwości, być może ich nie ma, no ale skoro mieszkańcy to sygnalizują, zgłaszam być może pod rozwagę. I drugie pytanie. też dotyczące ozdób tutaj świątecznych wieszanych w mieście, ale nieco w innym aspekcie. Mieszkaniec zgłaszał mi, że dzisiaj w godzinach szczytu komunikacyjnego takie ozdoby wieszano przy Alei Niepodległości, a więc przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych. I zapytanie, które ja tylko przekazuję od tego mieszkańca, czy dobrym pomysłem jest właśnie wieszanie tych ozdób choinkowych w godzinach szczytu, podczas gdy wiemy, że całe miasto mamy zakorkowane i jeden punkt wystarczy gdzieś, że jest utrudnienie ruchu, momentalnie cała okolica stoi. Wcześniej była wpadka tutaj przy Galerii Malta, że w godzinach szczytu prowadzono pracę. To, jak rozumiem, zostało jakoś wyjaśnione pomyślnie. Natomiast no, w tej chwili jest z tymi ozdobami choinkowymi. Myślę, że warto przeanalizować i takie prace prowadzić w godzinach wieczornych bądź nocnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Michał Grześ. Jeszcze nim jest formalnie, chciałem zaproponować takie rozwiązanie dla państwa radnych, że wysłuchamy wszystkich pytań do końca. Po czym, jeśli państwo zgodziliby się na takie rozwiązanie, że nie zrealizujemy dzisiaj punktu odpowiedzi, te odpowiedzi, mam nadzieję, w najbliższym czasie otrzymają państwo na piśmie. Właśnie proponuję o to, żebyśmy wysłuchali wszystkich pytań, żeby pan prezydent mógł na piśmie odpowiedzieć na te pytania, a zakończymy sesję i na następnej sesji będziemy mogli zgłaszać kolejne pytania. A pana radnego proszę, żeby zadał pytania.
Jedno pytanie, wracam do pomnika harcerzy nad Maltą. Chciałbym odpowiedź uzyskać dokładną, jak ta sprawa wygląda na piśmie, natomiast jestem trochę zdziwiony odpowiedzią, którą dostałem ostatnio, to znaczy, że tam sprawa rozgrywa się z właścicielem terenu o to, że tam ma być płonący znicz. No, ja powiem szczerze, pomnik stoi w lesie i ja nie wiem, czy rozwiązanie z wiecznie płonącym zniczem przy pomniku jest to dobre rozwiązanie, no bo przecież dzieci tam chodzą, bawią się i za chwilę las spali się. Także ja, jeżeli cały problem z pomnikiem harcerzy jest o płonący znicz i dołożenie do niego gazu, to ja bym jeszcze przemyślał, czy tam w ogóle bawić się w płonący znicz. Natomiast chciałbym odpowiedź o pomniku harcerzy na piśmie, bo o to mnie proszono. Tak? Dziękuję.
Dziękuję. Jeśli nie usłyszę państwa sprzeciwu, uznam, że akceptujecie, że na wszystkie zadane pytania odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Sprzeciwu nie ma, a więc na piśmie będą udzielone wszystkie odpowiedzi. Punkt 37, wolne głosy i wnioski. Czy ktoś chciałby coś powiedzieć? Pan radny Szynkowski, bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon panu Szynkowskiemu. Naciśnij przycisk.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, tylko jedna uwaga i sugestia. Zgadzamy się dzisiaj na te odpowiedzi na piśmie. Tak samo jak, że tak powiem, nie chcąc być złośliwym, a mógłbym to zrobić, nie żądam sprawdzenia obecności, bo pewnie teraz tylu radnych by się nie znalazło. Ale nie chcemy, że tak powiem, wchodzić w te spory, bo to do niczego nie prowadzi. Natomiast moja sugestia tylko, bo dzisiaj też byłem w telewizji i też mnie o to pytano, o organizację pracy sesji. Myślę, że warto, że tak powiem, przeanalizować, czy jednak nie powinniśmy wrócić do organizacji, jak chodzi o interpelacje i zapytania, po pierwsze na początku, a z drugiej strony być może tych sesji jednak nie organizować częściej, bo obawiam się, że ten nowy tryb, że tak powiem, ja rozumiem, że pan przewodniczący poszukuje optymalnego sposobu organizacji sesji. Natomiast mam wrażenie, że ten nowy tryb nie służy. Taka tylko sugestia z mojej strony.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Tą uwagę przyjmuję. Oczywiście ją rozważę. 38 punkt. Zamykam 43. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję za udział. Następna sesja 18 listopada. Dziękuję.
Tak jest.